gorącym stole.
Łukasz Kaźmierczak, poniedziałek, 27 dzień lutego. Za nami bardzo obfitujące wydarzenia, przede wszystkim międzynarodowe tutaj w polityce. Główna sprawa, która tak naprawdę wszystkie komentarze te z paru ostatnich dni polityków, analityków, obserwatorów sceny politycznej przykuła, to oczywiście rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę. Także związana z nią wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Kijowie, ale także w Warszawie. O tym będę rozmawiał z dzisiejszymi gośćmi przy gorącym stole. W studiu jest ze mną poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef poznańskich struktur PiS-u, poseł Bartłomiej Wróblewski. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu.
Przy telefonie senator Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniam się, panie senatorze.
Koalicja Polska, dzień dobry, witam.
I Koalicja Polska, tak dodaję od siebie. I jest z nami także, ale w drodze jeszcze poseł Waldemar, przepraszam, przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski, który szuka miejsca, żeby móc spokojnie z nami porozmawiać.
Dobry wieczór, bo teraz jest, jak mnie słychać, teraz lepiej?
Teraz lepiej, panie przewodniczący. Już pana tradycyjnie nazwałem posłem. Nie wiem, za trzecim razem to chyba się skończy elekcją. Coś tak mi się poważnie...
Unia Pracy, Porozumienie Lewicy, dzisiaj podpisane.
Tak. Ma pan prawo dzisiaj być w drodze. Ja przypomnę tylko, że dzisiaj na lewicy podpisano porozumienie pomiędzy wszystkimi teoretycznie ugrupowaniami lewicowymi, które mają wystartować pod jednym szyldem. No ale to nie jest temat dzisiejszej audycji, tym niemniej gość z dzisiejszych okładek gazetowych. Proszę państwa, zawsze sobie przygotowuję przy okazji audycji jakiś taki cytat, który może pobudzić trochę gości i państwo przy radioodbiornikach do pewnego takiej refleksji niepokornej, że tak się wyrażę. Ja sobie pomyślałem, że skoro mówimy o największym konflikcie od czasów zakończenia II wojny światowej, w liczbach, w skali zniszczeń, ofiar i konsekwencji międzynarodowych, to postanowiłem znaleźć analityka trochę z boku i natknąłem się na bardzo ciekawy wywiad w Dzienniku Gazecie Prawnej prawnika, analityka Krzysztofa Wojczala, który tak trochę wbrew tej takiej narracji hurra optymistycznej mówi, że Zachód tak naprawdę w sprawie wojny na Ukrainie, rosyjskiej agresji działał trochę opieszale. I tak naprawdę to nie pomoc Zachodu zatrzymała Rosjan, zrobiła to Rosjan niekompetencja, bezpodstawna pewność siebie oraz warunki atmosferyczne. Zachód oczywiście zdaniem analityka pomagał Kijowowi, ale nie na tyle, żeby miało to rozstrzygnąć losy wojny i na pewno nie na takim poziomie, który jest wymagany do tego, żeby Ukraina mogła powiedzieć, że tę wojnę wygra. No i chciałbym, żeby panowie się odnieśli do tej wypowiedzi i ją skomentowali. Pan poseł Bartłomiej Wróblewski, panie senatorze, jeżeli mogę prosić, w takim razie Jan Filip Libicki.
Znaczy ja bym przede wszystkim powiedział tak. To, co zatrzymało armię rosyjską na początku tej agresji, to jest oczywiście niekompetencja dowódców, że tak powiem, inny stan faktyczny, jeśli chodzi o uzbrojenie tej armii w porównaniu z tym, co było na papierze, co Rosjanie mają. Ale przede wszystkim zatrzymała armię rosyjską determinacja narodu ukraińskiego i żołnierzy ukraińskich. To, że wbrew pozorom i wbrew oczekiwaniom Ukraińcy zaczęli się bronić, a nie okazało się, że Kijów poddał się w ciągu 3 dni. Mhm. Ja przypomnę, jeśli jesteśmy w okolicach rocznicy tej agresji, takie słynny filmik, selfie prezydenta Zelenskiego, który mówił tak: jesteśmy w Kijowie. Tak. Prezydent tu, premier tu, przewodniczący Werchownej Rady tu. Tak, to było powiedzenie, że wbrew tym oczekiwaniom, że o to uciekniemy, nie uciekliśmy i zamierzamy się bronić. I oczywiście to jest tak, że z całą pewnością mogli się bronić, bo wcześniej byli szkoleni, bo wcześniej były już pierwsze dostawy sprzętu także z Polski. To jest wszystko prawda, ale zatrzymała tą armię w pierwszych dniach i godzinach determinacja narodu ukraińskiego, a skoro się okazało, że ta determinacja jest i że to nie jest tak, że to będzie trwało krótko, to w związku z tym też opinia Zachodu zaczęła się zmieniać. A jeśli do tego doszły takie bestialstwa jak w Buczy i w Irpieniu, to także opinie społeczne tych państw zaczęły się zmieniać.
Być może Bucza była takim rzeczywiście momentem, kiedy zwrot
nastąpił. Bo ludzie zaczęli się zastanawiać, jak to jest możliwe, że w XXI wieku w Europie mamy do czynienia z pełnoskalową wojną.
Mhm. Halo, panie senatorze? Tak, słyszymy.
I mamy do czynienia z mordowaniem ludności cywilnej, prawda?
No tak.
I więc w takiej kolejności bym szeregował to, dlaczego, że tak powiem, to stanowisko Zachodu zaczęło się zmieniać.
Panie pośle, czy to jest rzeczywiście tak, że Rosja głównie też w związku z tym, że była pewna siebie, że wydawało się, że poradzi sobie tak jak w 2014 roku, to głównie Rosja, no i oczywiście bohaterstwo Ukraińców, a nie wcale ta pomoc z Zachodu zadecydowała o tym, że ta wojna cały czas trwa, że ona się nie zakończyła?
Czy to, że ta wojna zatrzymała się po kilku dniach ofensywy rosyjskiej, jest związane z tym, że Rosja była nie dość dobrze przygotowana, a Ukraina zdeterminowana. W tym czasie przecież żadnej pomocy ze strony Zachodu nie było, chociaż trzeba powiedzieć, że nie bez znaczenia była pomoc i ze strony amerykańskiej i polskiej, która płynęła do Ukrainy przez wiele lat. Ale wydaje mi się, że kluczowe jednak było to, że państwo ukraińskie po 2014 roku do tej wojny się szykowało.
Odrobiło lekcje.
W jakim stopniu odrobiło lekcje?
Z Donbasu.
Z Krymu. W takim zakresie, w jakim to było możliwe, unowocześniono armię, powiększono armię i chyba też jednak zmobilizowano bardzo mocno społeczeństwo. To znaczy było widoczne coś, czego nie widzieliśmy w 2014 roku, to znaczy potężna mobilizacja społeczna, to, że społeczeństwo chciało bronić swojego kraju. Więc wydaje mi się, że to jest kluczowe. Oczywiście, że gdyby nie to, że przez kolejny rok Polska i przez Polskę inne państwa europejskie, a przede wszystkim Amerykę, było wysłane ogromne wsparcie, no to też mało prawdopodobne, żeby Ukraina ten rok przetrwała o własnych siłach, biorąc pod uwagę olbrzymią dysproporcję sił między Rosją a Ukrainą.
Ona cały czas występuje, ta dysproporcja.
Oczywiście występuje, natomiast pomoc, która jest udzielana, pozwoliła Ukrainie nie tylko po tym pierwszym okresie, gdzie no, część terytoriów Rosjanie zajęli, nie ulegać dalej Rosji, ale też no, przeprowadzić w zeszłym roku kontrofensywę, dzięki której część terenów zostało wokół Charkowa na przykład i na południu
Cherson
Ukrainy.
Szczególnie, prawda? To miejsce zostało odbite.
Te tereny zostały odbite.
Waldemar Witkowski, panie przewodniczący, dlaczego jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy w tej chwili?
Moim zdaniem tak. Po 2014 roku wzrosła tożsamość narodowa mieszkańców Ukrainy, Ukraińców. Mhm. Drugie, nawet jak były takie rejony, gdzie było prorosyjskie nastawienie, a sam pamiętam chyba z 5-6 lat temu byłem z delegacją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w obozie Czernichowskim, a więc w obozie, który graniczył z Białorusią, Rosją. Tam nastawienie było bardzo pozytywne do możliwości handlowania z Rosją, współdziałania itd., itd. Wtedy z prezydentem był Poroszenko i nawet się trochę nie podobało tym mieszkańcom tego obozu Czernichowskiego, że tak te granice są zamykane itd. No i być może wywiad rosyjski przecenił te głosy, po pierwsze, że jest tak prorosyjskie nastawienie wśród mieszkańców Ukrainy i drugie, no w bardzo taki chamski sposób zaatakował te rejony, nawet prorosyjskie, bo nawet jeżeli zakładają...
Na przykład Charków, prawda? Gdzie większość osób mówi po rosyjsku.
Tak, no nawet te rejony, które były teoretycznie, można przypuszczać, że są prorosyjskie, no atakowane przez rakiety, bomby i tak dalej, no w naturalny sposób zaczynają się bronić i myśleć, że jednak to jest agresor. Co z tego, że ja chodziłem do rosyjskiej szkoły, znam rosyjski język, uczyłem się rosyjskiej literatury i bardzo cenię sobie rosyjskich kompozytorów, no to jednak to jest agresor. No i to, powiedzmy tak, no, nie, znaczy generalnie tak, no, jak świat pokazuje, bo może to nie jest największa wojna po II wojnie światowej, tak bym chciał powiedzieć z swojego punktu widzenia, że jednak Afrykę, pomijamy Afrykę.
W Europie, inne miejsca, w Europie.
Ale w Europie na pewno to jest największe wydarzenie po II wojnie światowej, trwające też bardzo długo i przynoszące olbrzymie ilości. To jednak ten solidaryzm i patriotyzm, no, no musi być uwzględniony w każdych planach agresji mocarstwa czy imperium, to, no bo był, no dzisiaj może już imperium to nie jest Rosja, ale kiedyś jeszcze miała takie znamiona bycia imperialistycznym krajem, mimo że historycznie nie jest takim krajem. W związku z tym to wszystko spowodowało, że no, ta chęć do obrony własnego terenu, obrony własnych rodzin, własnych mieszkań i tak dalej, no spowodowała, że Rosjanie nie odnoszą sukcesów takich, jak się spodziewali. No, na szczęście nie takich sukcesów nie odnoszą. No, i powiedział tak, to jest też taka uwaga dla Chińczyków, którzy mają akurat kąskiem, patrzą na Tajwan ciągle, że oby się nie okazało, że to, co mogło być 50 lat temu, że dzisiaj jest nie do osiągnięcia także na Tajwanie.
Proszę panów, ja dosyć ważną kwestię bym chciał jeszcze poruszyć z tej analizy Krzysztofa Wojczala, który wskazuje na to, że cele strategiczne Putina się nie zmieniły. Co więcej, on jest bardziej przymuszony do sytuacji, w której nie ma pośrednich rozwiązań, ponieważ jeżeli nie przejmie całej kontroli nad Ukrainą, to w tym momencie tak, no sukcesu politycznego nie ma, sankcje gospodarcze w jakiejś mierze zakończą się w pewnym momencie jeszcze większym krachem gospodarczym, w końcu musi przyjść ten krach w Rosji i on tak naprawdę nie ma innego wyjścia, musi całkowicie opanować Ukrainę, bo wtedy może dopiero przymusić Zachód i uzyskać jakąkolwiek presję, która pozwoli siąść do stołu, nie ma innego wyjścia. I być może my po prostu musimy się liczyć z taką ewentualnością, że tu trzeba pokonać Putina. Panie senatorze.
Wydaje mi się, znaczy, ja bym powiedział tak. Przede wszystkim no nie wydaje mi się, żeby było możliwe przez Putina opanowanie całej Ukrainy. Bo ja
Halo? Panie Halo? Senatorze? Tak, tak, tak. Trochę pan nam zniknął, Halo? Ale już pan jest. Tak, słyszę.
Że już w tej chwili straty w ludziach, jeżeli chodzi o tą wojnę, są większe niż w przypadku agresji Związku Radzieckiego na Afganistan.
Tak, niedawno przekroczyła to tę magiczną...
Tak, która trwała 10 lat, prawda? No to trzeba sobie zdawać z tego sprawę. A także interwencja rosyjska, sowiecka w Afganistanie, no przyczyniła się, była jednym z czynników dalszorzędnych. Ale jednak tego, co się działo po 1989 roku w całym bloku wschodnim tak zwanych państw socjalistycznych. Był to jeden z czynników, mniej istotny, ale jednak. Więc chcę powiedzieć przez to, że istnieje jakaś granica, poza którą no także zwykli Rosjanie, którzy zaczną mieć sąsiadów, którzy zostali albo trwale niepełnosprawni z tytułu tej wojny, albo zaczną mieć krewnych, znajomych, sąsiadów, którzy stracili bliskich w tej wojnie, zaczną sobie zadawać pytanie, jaki jest tego sens, prawda?
Panie senatorze, a czy to nie jest tak, że u nas strana wielka i ludzi mnoga? Jak to zawsze
no,
bywało?
Nie, no oczywiście, że strona jest wielka i ludzi mnoga.
Ja się, czy bolsza, ja przepraszam bardzo.
Tak, ale powiedziałbym tak, no jednak te straty, o których zaczęliśmy mówić, są stratami znaczącymi i nie wygląda na to, patrząc na sposób prowadzenia tej wojny przez generałów rosyjskiej armii, żeby te straty miały się zmniejszać. No to jest jeden czynnik. No, drugi czynnik jest taki, że jednak to jest w skali całej Rosji.
Tak?
To jest mniejszość. Ale jednak jest grupa przez te 30 lat, wytworzyła się osób, zwłaszcza elit rosyjskich, korzystających z kontaktami i kontaktujących się z Zachodem i, że tak powiem, odnoszące zyski różnego rodzaju.
I konsumujących frukta z tych kontaktów.
Zaopatrujących się dobra luksusowe. I to wszystko razem, moim zdaniem, no... jednak w dość szybkim czasie, ja nie wiem w jakim, no może doprowadzić do sytuacji, w której i nacisk pewien oddolny, i nacisk odgórny doprowadzi do tego, że po pierwsze Putin zostanie odsunięty od władzy, a po drugie, że ktoś powie, powinniśmy przerwać tę wojnę. Ja nie mam złudzeń co do tego, że ktokolwiek, kto będzie następcą Putina, powie, my mamy przerwać tę wojnę i wyzbyć się agresywnego nastawienia wobec Ukrainy. Nie. Chęć odbudowy Związku Radzieckiego będzie moim zdaniem towarzyszyła także każdemu następnemu przywódcy po Putinie. Ale straty z realizacji tej chęci no będą takie, że jednak uzna się, że trzeba to w ten czy w inny sposób zakończyć.
To zaraz jeszcze o to, bo to jest ciekawy wątek, ale później go będę poruszał. Pan poseł Bartłomiej Wróblewski. Mhm.
No, jeśli zważymy na to, że Rosja przed wybuchem wojny była uznawana za drugą potęgę militarną
świata,
a Ukraina 23, to jednak zaskakujące jest to, że Rosja tej wojny nie rozstrzygnęła już na swoją korzyść, no, a w szczególności, że nie osiągnęła tych celów minimalnych, czyli zajęcia całego Donbasu czy innych terenów na wschodniej i południowej Ukrainie. Druga rzecz to taka, że straty rosyjskie są znacznie większe niż w Afganistanie i to one są nieporównywalnie większe, dlatego że w Afganistanie szacuje się, że zginęło nieco ponad 15 tysięcy Rosjan. Natomiast dziś szacunki są od 40 do 60 tysięcy w czasie tego roku, więc te straty są potężne i te straty można porównywać właściwie z takimi stratami z czasów II wojny światowej, niemal. Może jeszcze nie w pełni, ale są to bardzo, bardzo duże straty w zupełnie innych czasach, bo trzeba pamiętać, że w czasie II wojny światowej rodziny były liczne. Jeśli była czwórka czy piątka dzieci w domu i ginęło jedno, no to przez pokolenia to było normalne.
Chyba, że szeregowiec Ryan.
Wojny były czymś naturalnym dla społeczeństw. Właściwie rzadko zdarzała się generacja, w czasie której życia nie było wojny. Natomiast no, w tej części Europy przez 70 ponad lat nie było żadnych działań wojennych.
A Rosja zmaga się z ogromną zapaścią demograficzną.
Tak, z ogromnym kryzysem i bardzo duża część Rosjan to są jedynacy, czy dzieci jest dużo mniej w rodzinie, więc śmierć dziecka, czy ciężkie, bo mówiliśmy o tych, którzy zginęli, a przecież szacuje się liczbę rannych na kolejne 150 tysięcy, łącznie rannych i zabitych prawie na 200 tysięcy, więc te konsekwencje w społeczeństwie rosyjskim, my nie jesteśmy jeszcze w stanie ich oszacować, ale wydaje się, bo pan cytował to powiedzenie rosyjskie, że Rosja wielka, ludzi wielu. No to pytanie, czy to rzeczywiście to jest ta sama Rosja, znaczy to powiedzenie było ukute w czasach, kiedy to była zupełnie inna Rosja, zupełnie inne imperium, inne czasy. Także Rosja jako państwo się zmieniła.
Ale panie pośle, czy pan się zgadza z tym, co w jakiś tam sposób senator Libicki wyartykułował, że po prostu to Rosjanie odsuną Putina od władzy? Jeśli będzie tak, jeżeli dotknie to całe społeczeństwo, ta liczba ofiar rannych, kalek, bo to przecież jest...
Panie redaktorze, różnego rodzaju od początku tego konfliktu jest bardzo dużo spekulacji, bo z jednej strony często mówiono o tym, że Rosja szybko zajmie całą czy dużą część Ukrainy, a z drugiej strony od początku mówiono, że Putin jest słaby, że jest chory, że jeszcze kilka miesięcy, że za chwilę będzie pucz.
Tak sobie pobożnie znaczy życzę.
Wielu z nas gdybamy. Stało się takimi sowietologami, którzy no, formują różne prognozy. Ja tego nie lubię robić, nie umiem tego powiedzieć. To nie jest oczywiste, jak to się rozwinie w Rosji. Oczywiście chcielibyśmy, żeby doszło do jakiegoś przesilenia, które doprowadzi do końca tej wojny. Chcielibyśmy zmian, które doprowadzą do końca tej wojny, ale wcale pewności nie ma. Nie ma także wcale pewności co do determinacji Zachodu, która dzisiaj wydaje się jest dużo większa niż wielu z nas obawiało się, ale też nie wiemy, czy jeśli ta wojna będzie trwała kolejne miesiące, tym bardziej prowadzi lata, czy nie będą mnożyć się głosy, że jednak trzeba szukać jakiegoś porozumienia, nawet za cenę taką, aby Ukraina zrezygnowała ze swoich terytoriów. Ja nie uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Uważam, że no, w interesie Polski jest to, aby Rosja poniosła klęskę, aby musiała się wycofać. Dlatego, że to spowoduje, no, Polska będzie też bardziej bezpieczna w sytuacji, w której Rosja choćby częściowo zrealizowałaby swoje cele strategiczne, oznacza, że ten miecz Demoklesa będzie wisiał nad wschodnią Europą, także nad Polską.
Waldemar Witkowski, przysłuchuje się pan temu, co mówią parlamentarzyści w Wielkopolsce. Czy nasunęła się panu jakaś refleksja troszkę inna niż to, że no, albo Putin nas, albo my Putina, bo to trochę do tego się sprowadza.
Generalnie trzeba myśleć o tym, co po wojnie, bo każda wojna, każdy konflikt zbrojny no, generuje szkody dla ludzi. O to, że tam liczni się bogacą, jakieś tam firmy zbrojeniowe się bogacą i tak dalej, to to jak z COVID-em. No, jakieś firmy farmaceutyczne się może wzbogaciły, ale generalnie społeczeństwo straciło. Straciło ilość ludzi, straciło ilość pieniędzy wydatkowanych na ochronę zdrowia, które też przyciągały się później, tak samo jak wydatki na zbrojenia, często chaotyczne wydatki na zbrojenia, po takiej sytuacji nerwowej kupuje się często no, niewłaściwe uzbrojenie, no, zbyt, no, nie rozważając tego w dłuższej perspektywie czasu. Za wszystko będziemy musieli zapłacić my, obywatele Europy, głównie Europy, większymi podatkami, większą inflacją i obniżeniem poziomu życia. W związku z tym no, marzeniem moim by było, żeby ten konflikt, żeby nagle się obudzić właśnie tam któregoś dnia tego, no, po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, no żeby ta wojna się skończyła.
No ale to jest piękny sen, ale nie, no, niemożliwy.
Nie, no, to jest bardzo trudne, ale warto mieć marzenia. Zawsze mówię, że warto mieć marzenia, no to jak ma się marzenia, no to jest się do czego dążyć. No jeżeli dzisiaj większość ma takie dość pesymistyczne nastawienie, że nic się nie da zrobić, że trzeba czekać, nie wiem, na śmierć Putina i tak dalej, to ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, kiedyś byłem na półrocznym stażu w Moskwie na przemian 80. i 81. roku, na stażu naukowym, że nie było wątpliwości. To
dobrze, tam, że pan dopowiada.
No bo to już nie można odbierać. W każdym, nawet ta wachciorka, ta portierka w akademiku, w którym mieszkałem, ona wiedziała, że my Rosjanie jesteśmy wielcy w kosmosie, w sporcie, no jesteśmy najlepsi.
Panie przewodniczący, większość... pan wie, kim były wtedy te portierki na
ale
korterze.
Ja też zdaję sprawę, ale nawet generalnie z ludźmi, którzy tam rozmawiały i do dzisiaj tak często jest, że oni uważają, że jest wielka Rosja i że ktoś tej wielkiej Rosji robi krzywdę, więc samo odsunięcie Putina chyba nie mało zmieni. No, próbowali Niemcy cywilizować Rosję.
Ale panowie, są bardzo twarde sytuacje, gospodarcze nawet. Jeżeli to też wynika z tego, jaka jest sytuacja na Ukrainie. Ukraina jest zdefastowana przez wojnę, ma milionową armię. Jeżeli będzie jej Rosja zagrażała, to tę armię będzie musiała utrzymać. Jak ten kraj ma się utrzymać gospodarczo, nawet gdyby Rosjanie ustąpili?
To będzie bardzo trudna sytuacja. Przypomnę, że za pomoc w trakcie II wojny światowej, dopiero w latach 80. Wielka Brytania, która była potęgą gospodarczą w latach 60. 70. spłaciła ostatnią ratę. W związku z tym współczuję mieszkańcom Ukrainy, bo obojętnie na ile ta pomoc jest rzeczywiście darowizną, a na ile jest tylko pożyczką, którą trzeba będzie oddać, będzie bardzo trudny i ciężki okres dla wielu pokoleń Ukraińców. I nawet jak Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, Unia Europejska się zrzuci z naszych wspólnych podatków po to, żeby ją odbudować, to i tak to się odbędzie no, kosztem społeczeństwa głównie Unii Europejskiej. Dlatego panowie, wszelkie możliwe oddziaływania na Putina, wszelkie możliwe sankcje, nawet na tych szeregowych obywateli. I dziwię się, że na przykład sprzedaż na przykład tam diamentów i tak dalej dopiero ograniczono miesiąc temu, iż część tych sankcji powinna być od razu podjęte, a często podejmowaliśmy sankcje jako Unia Europejska, które uderzały w kraje Unii Europejskiej, a nie do końca uderzały w obywateli Rosji. Więc, ale każde te kolejne działania no mogą spowodować, że, no, że ta Rosja skończy tą wojnę, ale tego niepotrzebne jest działanie nie tylko na poziomie niestety Unii Europejskiej, tylko na poziomie ogólnoświatowym, no bo zbyt wiele państw na świecie zyskuje na tym, że wojna trwa. I mówię także o państwach teoretycznych,
No tak, ale to też ale mimo wszystko destabilizuje gospodarkę światową. Widzimy rynki, ceny energii, inflację i tak dalej, i tak dalej. Panowie, jeden wątek polski, bo oczywiście możemy mówić o tej wspaniałej pomocy humanitarnej, jakiej doświadczyły w ostatnich 12 miesiącach te osoby, które uciekały z Ukrainy przed wojną. Wiemy, że około 10 milionów osób przekroczyło granicę z Polską. Zostało, no, według różnych szacunków, od 1,5 do 2 milionów ludzi. Natomiast ja chciałbym o coś innego zapytać, skoro mówimy w formie politycznej. Niektórzy uważają, że jesteśmy jedyną dźwignią, tak naprawdę, dzięki której Ukraina, Kijów, może wywierać jakikolwiek wpływ na Zachód. Ponieważ Kijów de facto nie ma takich możliwości dyplomatycznych w tej chwili. Jeśli chodzi o dostawy broni, o zaangażowanie innych państw w tę wojnę, to my mamy być takim i jesteśmy jedynym ambasadorem, ale mówię, raczej dźwignią, która artykułuje te potrzeby i ma chwyty dyplomatyczne, których może używać do tego, żeby wspierać Ukrainę. Panów zdanie na ten temat. Panie pośle, Bartłomiej Wróblewski.
No, Polska była ambasadorem Ukrainy od momentu, kiedy Ukraina ogłosiła niepodległość na początku lat 90. Polska była pierwszym państwem, które uznało Ukrainę. I przez wiele lat bardzo konsekwentnie, niezależnie od tego, że zmieniały się w Polsce rządy, wspieraliśmy europejskie i transatlantyckie ambicje Ukrainy, nawet czasami wbrew rządom, które na Ukrainie się też zmieniały.
To też ciekawy paradoks historii.
Tak, nie ma wątpliwości, że taka bezkompromisowość Polski w tej sprawie powoduje, że trudniej jest prorosyjskiej opinii publicznej na zachodzie w Europie, no tutaj aktywnie przeciwko tej pomocy działać. Oczywiście takie działania są podejmowane, ale te głosy są znacznie cichsze. Pierwsza rzecz to, tu są jakby dwa elementy, myślę, przez ten rok ważne. Jeden element jest taki, można powiedzieć, państwowy, a drugi obywatelski. Zacznę od elementu obywatelskiego. Ta bezkompromisowa pomoc Polaków w pierwszych miesiącach wojny, przyjęcie kilku milionów uchodźców, z których część wróciła na Ukrainę, część później pojechała dalej na Zachód, ale kilku milionów w pierwszych miesiącach spowodował, że trudniej jest społeczeństwom europejskim zamknąć drzwi, zamknąć oczy, odwrócić głowę. A druga rzecz, no to bardzo konsekwentne wsparcie rządu polskiego i bardzo systematyczne wywieranie presji. Oczywiście skuteczność tych działań, no, jest związana też z tym, że administracja amerykańska, generalnie demokraci, republikanie, choć nie wszyscy, ale jednak duża część, jeśli nie większość amerykańskiej sceny politycznej, podobnie jak polskie władze, no też właśnie to wspólne działanie wywarło bardzo dużą presję na rządy takich państw, które generalnie pewnie pozostałyby mocno niezdecydowane. Niemcy, Francja, czyli państwa, które tradycyjnie przez wiele dziesięcioleci, no raczej bliżej było im do rosyjskiego punktu widzenia niż mniejszych państw ze wschodniej Europy. Także znaczenie Polski w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku jest bardzo duże i na pewno przyczyniło się do tego, że dzisiaj większość europejskiej opinii publicznej jest za Ukrainą.
Panie senatorze?
Ja bym przede wszystkim powiedział tak, że my żyjemy w epoce powszechnej demokracji, co powoduje, że tak powiem, odbiór opinii publicznej ma dużo większy wpływ na decyzje polityczne, niż to było jeszcze kilkadziesiąt lat temu, prawda? Mhm. I w związku z tym chodzi mi tutaj konkretnie o demokrację medialną, tak? O obrazy, które pokazują się w mediach, które pokazują się w mediach społecznościowych. Obrazy dotyczące tej wojny i tej agresji, które wpływają na opinię publiczną. I ja bym powiedział tak, tutaj rozdzieliłbym to na jeszcze wracając trochę do tych obrazów, no to widzimy, jak to wpływa w Niemczech, także opinia publiczna niemiecka jest dużo bardziej proukraińska niż rząd niemiecki i rząd niemiecki w zasadzie cofa się w niewystarczającym tempie, ale pod wpływem własnej opinii publicznej. I teraz, jeśli chodzi o wpływ na opinię publiczną europejską, to ja uważam, że Polska jest z całą pewnością liderem moralnym w Ukrainie. I że rzeczywiście, tak jak powiedział pan poseł, bardzo dużą rolę odegrało to, w jaki sposób myśmy jako Polacy przyjęli uchodźców z Ukrainy. Tak? To na opinii publicznej na świecie zrobiło bardzo duże wrażenie. I my tym moralnym liderem, także w artykułowaniu potrzeb, w jaki sposób wspierać Ukrainę, jesteśmy. Natomiast to nie powinno nam przysłaniać pewnego realizmu. I ten realizm mówi tak, my jesteśmy liderem moralnym, ale liderem politycznym i liderem, który podejmuje działania polityczne w tej sprawie i nadaje ton polityce Zachodu wobec tego konfliktu, są Stany Zjednoczone, tak? Mhm. I oczywiście my jakoś możemy tam dołożyć swoją cegiełkę różnymi operacjami dyplomatycznymi, żeby powstała koalicja czołgowa czy samolotowa w przyszłości dla Ukrainy, ale tak naprawdę decydujący głos w tym, czy ona powstanie, czy nie, czy powstała, czy nie, mają Stany Zjednoczone jako lider NATO.
Waldemar Witkowski, pytam pana o tę naszą rolę w konflikcie i w agresji rosyjskiej na Ukrainę, w tym, co się działo, także od strony wielkiej polityki.
To ja zacznę od tego, że bardzo pozytywną rolę odgrywają prezydenci Rzeczpospolitej. Przypomnę, że kiedyś jeszcze Aleksander Kwaśniewski jeszcze był krytykowany za to, jako były prezydent, za to, że jest zbyt aktywny w kontaktach z Ukrainą, Euro 2012 i tak dalej. Ale teraz też bardzo dobrą rolę odgrywa prezydent Duda, który dyplomatycznie bardzo umiejętnie się porusza w ostatnim czasie i dzięki temu to nastawienie wobec Ukrainy, takich państw właśnie jak były wcześniej wymienione Niemcy czy Francja, jest inne niż było jeszcze parę miesięcy temu. Natomiast co jest najważniejsze w tym, co mi się bardzo nie podoba, to jest zachowanie Komisji Europejskiej, bo Polska jednak podniosła największy ciężar tego pierwszego roku istnienia tej wojny w Ukrainie. Przyjęliśmy olbrzymią ilość uchodźców, mimo że część z nich sprawdza się i włączyła się, pracuje, odnalazła się w Polsce, bo to jednak ciężary z utrzymaniem ich w tym pierwszym okresie były olbrzymie. I Komisja Europejska, z tego co wiem, euro nie przekazała z tego tytułu do dzisiaj. I niepotrzebnie może to wiąże sam z innymi działaniami, czy jest praworządność w Polsce, czy nie i tak dalej. To temat już nie chcę rozwijać, ale w tej sprawie powinna wykazać większą solidarność, czy solidaryzm. Mhm. Nie tylko z rządem, ale także z narodem, z Polakami, którzy wykładali swoje pieniądze, oddawali swoje mieszkania po to, żeby pomóc tym, którzy najbardziej chcieli uciec z kraju, który jest poddawany bombardowaniom, zniszczeniom i masowym zabójstwom cywilnej ludności. I teraz co dalej się powinno stać? Moim zdaniem jest tu rola Komisji Europejskiej powinna być większa.
Pytanie, czy jest dla niej miejsce, skoro Stany Zjednoczone są tym liderem, o czym mówi senator Libicki.
Ale Stany Zjednoczone są militarnym liderem, pomagającym i tak dalej, a tu jest też także potrzebna jakaś pewna pomoc humanitarna, pewne ułatwienia proceduralne w osiedlaniu się i tak dalej. Rząd polski też próbuje ułatwiać osiedlanie tych Ukraińców na terenie Polski. Pomagano w pierwszych miesiącach, dopłacając do miejsc zamieszkania i tak dalej, ale powinien to być solidaryzm europejski.
Pan tego nie odczuwa?
Słabo to odczuwam. Mm-hmm. Ja nawet wyraziłem swój pogląd w pewnym momencie, ktoś tam się na mnie obraził we władzach Partii Europejskich Socjalistów właśnie parę miesięcy temu, czy w połowie zeszłego roku, że kompletna jest bezczynność. Zajmujemy się oczywiście tam zieloną energią, wszystkim innym, a o konflikcie na Ukrainie się nie mówi. Niestety przewodnicząca Komisji Europejskiej ta funkcja trochę przerasta, moim zdaniem. Ona stara się dojrzewać tej funkcji, ale za długo to trwa, bo konflikt na Ukrainie już jest prawie rok. I nie wystarczy, potrzebna jest oczywiście wizyta, uścisk dłoni i tak dalej. Pomoc w walce z korupcją, która niestety na Ukrainie też się pojawiła w trakcie wojny. Ale potrzebują takich rzeczywiście wyraźnych sygnałów, że prędzej czy później możecie na nas liczyć.
Tych sygnałów nie ma, to
za
to
mało,
prawda.
Za mało one są, ale one, to nie jest ten poziom, który by dał wiarę
każdemu. To są tak mało słabo słyszalne, że do mnie prawie nie
oni chcieli, nawet jeżeli miałoby, przepraszam, nie chcę tego krakać, ale nawet miał jakieś tam dojść do jakiegoś tam podziału tej Ukrainy, tak, lata z tamtych 2014 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to ta reszta chce wiedzieć, jaka przyszłość ich czeka.
To ja zapytam, ja zapytam panów o jeszcze inny sygnał. No już mocniejszego sygnału nie może być niż wizyta Joe Bidena i w Kijowie, zaraz potem w Warszawie. Panie senatorze, pan dwa wpisy poświęcił temu na swoim blogu, na Salonie 24. Jeden wpis, który mówi, że ta wizyta będzie prawdopodobnie porównywalna w przyszłości do berlińskiego przemówienia Johna Kennedy'ego, a druga, że trochę tutaj sprowokuje znowu współrozmówców, że wizyta w Warszawie była tak naprawdę zasłoną dymną dla wizyty w Kijowie.
Znaczy, no ja od kiedy się okazało, że Joe Biden znalazł się w Kijowie, twierdzę i trwam przy tym poglądzie, że tak powiem głównym przesłaniem tego turu Joe Bidena do Polski i do Ukrainy jest jednak to, co pokazał, co powiedział i sam fakt jego obecności w Kijowie. Bo istotne jest przesłanie tej wizyty. I przesłanie tej wizyty skierowane do Władimira Putina nie jest tylko takie, że będziemy o to bronili każdej pięci terytorium NATO. Tylko obecność Joe Bidena w Kijowie mówi nam i mówi także Władimirowi Putinowi. Będziemy wspierać Ukrainę, będziemy na Ukrainę wysyłać broń.
Albo to jest nasza nowa strefa wpływów.
Tak.
Już nie wasza, rosyjska.
Oczywiście. I ja bym powiedział tak. I oczywiście byłoby rzeczą miłą i sympatyczną, gdyby, że tak powiem, każdemu sercu, każdego Polaka, gdyby było tak, żeby się okazało, że wizyta w Warszawie była tą przełomową, ale ja z tego powodu absolutnie nie cierpię, bo uważam, że jest bardzo proste powiedzenie. Myśmy przed agresją rosyjską na Ukrainę zastanawiali się, czy rzeczywiście NATO będzie bronić każdej piędzi swojego terytorium. Tak pojawiały się głosy, które poddawały to w wątpliwość. Dzisiaj wiemy, że skoro Joe Biden pojechał na Ukrainę i jest gotowy w takim zakresie finansowym, politycznym, zbrojnym, w sensie wysyłania sprzętu, wspierać Ukrainę, to tym bardziej będzie wspierał kraje, które są, że tak powiem, rzeczywistymi i pełnoprawnymi członkami NATO.
Panie senatorze.
I o takie przesłanie nam chodziło z tej wizyty. Uważaliśmy, że będzie ono sformułowane w Warszawie. Zostało sformułowane w Kijowie, ale z punktu widzenia tego, czego oczekiwaliśmy po wizycie Joe Bidena, to oczekiwanie akurat zostało spełnione. Choć w samym, jeżeli chodzi o samo przemówienie, nic tam wydaje mi się bardziej godnego uwagi nie padło.
Panie pośle, Bartłomiej Wróblewski, wizyta Joe Bidena i znaczenie, to o czym mówił senator Dybicki.
Ponieważ Ameryka jest najwyraźniejszym państwem na kuli ziemskiej, to każda wizyta amerykańskiego prezydenta jest siłą rzeczy ważna. Jeśli toczy się wojna i prezydent jedzie do kraju, gdzie toczy się wojna, podobno od 50 lat amerykański prezydent nie był w miejscu, gdzie jest wojna i nie amerykańscy żołnierze
walczą. I nie
walczą,
ma tam amerykańskich wojsk.
To ma to swoje istotne znaczenie. Oczywiście znaczenie Polski, o czym już wcześniej mówiliśmy, jest tutaj bardzo duże i to, że ten wypad do Kijowa był jednak wypadem w czasie podróży do Polski, no, pokazuje znaczenie naszego kraju. Dobrze, że prezydent Biden podkreślił znaczenie artykułu 5 Paktu Północnego.
Tego nigdy za dużo.
Tak, choć trzeba uczciwie powiedzieć, skoro jest to zapis, który jest w tym pakcie od kilkudziesięciu lat, to właściwie dlaczego tak bardzo zależy nam na tym, żeby ktoś podkreślał jego znaczenie, tak jakbyśmy nie do końca byli pewni, że to zadziała. I oczywiście dobrze, że prezydent Biden pojechał do Kijowa, ale z tego wyciągać wniosek, że w każdym kolejnym konflikcie w przyszłości stanie się tak samo i że to wsparcie ze strony NATO w przyszłości będzie automatem, oczywistością. Ja myślę, że mając polskie doświadczenia historyczne, nikt nie powinien...
Czy pan też nie do końca tak w tym artykuł 5 100%
musimy sobie stawiać pytania, bo mamy takie, a nie inne doświadczenia z 1939 roku, ale też wcześniejsze, historyczne. Na pewno to, co jest ważne, i to powiedzieliśmy sobie, mówiąc o konflikcie na Ukrainie. Ukraina radzi sobie w wojnie z Rosją lepiej niż wszyscy sądzili, dlatego że Ukraińcy są zdeterminowani. I to samo musimy powiedzieć, jeśli chodzi o Polskę. Jeśli będziemy mieli silną armię, liczną armię, bitną armię, będziemy inwestować w infrastrukturę wojskową, będziemy kupować sprzęt, wtedy prawdopodobieństwo, że będziemy mieli tego rodzaju problemy w przyszłości, jest dużo mniejsze, a nawet gdyby się zdarzyły, to wtedy szanse, że będzie ktoś nam chciał pomóc w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, oczywiście radykalnie rosną.
Panie pośle, ale
podstawowym warunkiem, tak. Podstawowym warunkiem, znaczy jedna rzecz to oczywiście jest zapis, ważne, że jest ten zapis, ważne, że jest, że te słowa zostały wypowiedziane, no bo to jednak zobowiązuje Amerykę do. Trudno byłoby z tego się prosto wycofać, ale...
A może nie ma wyjścia Ameryka, bo musi w tym momencie rozwiązać problem rosyjski.
Ale podstawową rzeczą jest nasz potencjał wojskowy i nasza zdolność do obrony w sytuacji konfliktu. I dlatego tak ważne było przygotowanie przez Jarosława Kaczyńskiego ustawy o obronie ojczyzny. Tak ważne są zakupy uzbrojenia, które prowadzi z dużą konsekwencją wicepremier Mariusz Błaszczak. Tak ważny jest wysiłek całego polskiego rządu, rządu Mateusza Morawieckiego, aby w każdym z tych segmentów, o których mówiłem, Polska zrobiła krok do przodu, niezależnie od tego, że przecież pomagamy Ukrainie, wysyłamy uzbrojenie na Ukrainę, ale uzupełniamy to uzbrojenie, kupując jeszcze nowocześniejszy sprzęt.
Waldemar Witkowski, pańska ocena wizyty Joe Bidena w Kijowie, Warszawie.
Ważne, że Amerykanie starają się być naszymi sojusznikami, ale przyjaciół trzeba szukać przede wszystkim bliżej, więc głównie powinniśmy się nastawić na Unię Europejską i ewentualnie NATO, bo to jest coś więcej niż tylko przyjaźń z narodem amerykańskim.
Tylko czy to Amerykanie nie są gwarantem w tej chwili tego, że militarnym?
W jakimś stopniu też. Ale często, tak jak tu poseł chwilę temu powiedział, że często takie przyjaźnie odległe, przypomnę, że mieliśmy też w 1939 roku pakt z Wielką Brytanią i Francją, one się nie sprawdzają w takim rzeczywistym przebiegu konfliktu zbrojnego. I
ale Bruksela też daleko, panie przewodniczący.
Ale Unia Europejska, my jesteśmy razem, to nie jest tak, że tam jest też obce państwo, to jesteśmy razem w Unii Europejskiej. Jesteśmy. I drugi element bardzo ważny, jeżeli chodzi o broń, cieszyłbym się i dwoma rękami się podpisywał pod tym, jeżeli ten broń by produkowała, była na terenie Polski, a nie, że uzależnimy się od importu, ponieważ żeby później tam utrzymać tą broń, dostarczyć amunicję i tak dalej, mogą być problemy logistyczne, gdyby do konfliktu zbrojnego doszło. Najważniejsze jest, żeby tej maksymalnie ilości broni produkować na terenie Polski, a Polska od wielu lat ma potencjał ku temu, żeby taką broń produkować także na terenie Poznania, ponieważ tajemnicą i okolic, że też była broń produkowana na terenie Poznania i okolic Poznania i teraz praktycznie ta produkcja zanikła.
Teraz Polska Grupa Zbrojeniowa, zdaje się, jedno ze zleceń będzie robiła nasza tutaj poznańska fabryka na Woli, która zajmuje się zbrojeniem.
I to jest dobry kierunek. I to jest dobry
Zmoty, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne. Uciekajmy za dziękuję.
W Korei to może się niestety Koreańczycy zemścić na nas tam. W przyszłości.
Myśli pan? Tak czy owak, panowie, ja wierzę w siłę symboli, a widzę choćby oglądając jakieś urywki z proklamowskich telewizji rosyjskich, które mówią na przykład tak. Joe Biden pokazał się w Kijowie, podczas gdy Władimir Putin przez 9 lat nigdy nie odwiedził Donbasu. I czy jak tutaj nie wierzyć w symbole tak naprawdę? Ale to taka dopowiedź ode mnie. No krótko jeszcze zapytam panowie, bardzo proszę, krótko po wojskowemu, rzeczywiście. Czy Putin przegra, czy musimy w ogóle pytać czy powinniśmy pytać kiedy? Panie senatorze,
ponieważ ja pan przewodniczący. Zacznę, bo będzie praktycznie za chwilę przegrał, ponieważ nie zrealizował celu, które zamierzał osiągnąć w bardzo krótkim terminie czasu. Z punktu widzenia oceny tego konfliktu zbrojnego i tak klasyku prowadzenia wojen, przegrał. Nie opanował terenu, nie przekonał ludności cywilnej, osiągnął cel.
Raczej sobie zraził. ludność.
Większość sobie zraził jeszcze dodatkowo, tak, powiedzieliśmy wcześniej.
Panie senatorze?
Przegrał, ponieważ myślę, że szczerze wierzył w to, że Ukraina jest pseudopaństwem, niby państwem, który jest w stanie pokonać w 3 dni, a okazało się, że to jego zdaniem niby państwo broni się bohatersko od roku i być może, i zakładam, że może być tak, że będzie przyczyną także tego, iż Władimir Putin straci władzę i odejdzie. Natomiast ten, kto przyjdzie w jego miejsce, z całą pewnością, że tak powiem, marzeń o odbudowaniu Związku Radzieckiego w tej czy innej formie się nie pozbędzie.
Nawet gdyby to był Nawalny.
Nawet gdyby to był Nawalny.
Panie pośle.
Wojna trwa, więc wydaje mi się, że jest przedwczesne ferowanie ocen. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby Ukraina wygrała.
Jeszcze Gustavus ma inflant, Kraków i fragment Polski, cytując Potop Sienkiewicza.
Tak, więc powinniśmy zrobić wszystko, żeby Ukraina jednak tę wojnę wygrała, bo to jest w naszym interesie. A jeśli chodzi o Polskę, musimy pamiętać o starym łacińskiej paremi, si vis pace parabellum, czyli jeśli chcesz pokoju, musisz szykować się do wojny. Nie chodzi o to, aby szykować się do wojny, ale abyśmy zmodernizowali naszą armię i powiększyli możliwości bojowe, bo to jest najlepsza gwarancja bezpieczeństwa.
Ja mimo wszystko tutaj większość głosów słyszę, że Putin przegrał. Traktuję tak optymistyczny wątek i pytanie też takie, czy do końca tego roku Władimir Putin w ogóle utrzyma się. Ja już nie będę aż tak gdybał. To jest polityka, jak pan poseł powiedział. Ale zakończmy właśnie w taki pozytywny sposób, że być może jest bliżej jednak mimo wszystko do rozstrzygnięcia, niż nam się wydaje. Senator Jan Filip Libicki, poseł Bartłomiej Wróblewski,
dziękuję,
przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski. Bardzo panom dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W lepszych czasach pokojowych.
Przy gorącym stole.